Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Więcej serca i mniej barier.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Dzisiaj kolejny pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, po co przekazywać 1,5% dla organizacji pożytku publicznego. A razem ze mną są goście. Anna Chorak, członkini zarządu Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji i koordynatorka Sobockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Oraz Beata Dunajewska, radna sejmiku województwa pomorskiego.
Dzień dobry.
To ja zacznę tak może prowokacyjnie, bo 1,5% to jest niewiele. I właściwie można tylko jedną organizację pozarządową tym wesprzeć. No to po co tyle o tym mówimy?
No ale jeżeli wymnożymy sobie 1,5% razy liczba mieszkańców Pomorza, to wychodzi nam, że możemy wesprzeć organizację pożytku publicznego na kwotę ponad 120 milionów złotych. Jest to bardzo duża kwota. Do porównania, kilka dni temu rozstrzygnęliśmy konkurs na wsparcie instytucji kultury w województwie pomorskim i to był właśnie również konkurs na kwotę ponad 120 milionów złotych. Jest to morze pieniędzy, które wesprze, czy może wesprzeć organizacje pożytku publicznego, które tak naprawdę dbają o jakość naszego życia. W takim gronie samorządowym często żartujemy, że my jako samorządowcy niedługo nie będziemy mieli się czym zajmować, no bo prawie wszystko będą robiły organizacje pozarządowe. Okej, no będziemy wydawać paszporty, prawa jazdy, dowody osobiste, ale pozostałe rzeczy mogą w jakimś zakresie wykonywać dla nas samorządowców organizacje pozarządowe. Jeżeli sobie spojrzymy na Pomorze, organizacje pozarządowe prowadzą hospicje, organizacje pozarządowe prowadzą szkoły, przedszkola, ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe prowadzą i często z dużym skutkiem schroniska dla zwierząt. Organizacje pozarządowe wypełniają czas wolny dla nas, dla seniorów, dla naszych dzieci, więc tak naprawdę wykonują ogrom pracy, dzięki której żyje się nam na Pomorzu po prostu lepiej.
No to teraz ja zapytam to pytanie do pani Anny Chorak. Kim są ci ludzie, którzy chcą działać w tym trzecim sektorze pro bono? Bo oczywiście można z tego także zrobić sposób na życie, ale teraz chciałabym zapytać o to, kim są wolontariusze?
To są szaleńcy.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź.
Się uśmiecham, ale rzeczywiście są to osoby bardzo zaangażowane społecznie, którym los, codzienne życie leży po prostu zwyczajnie na sercu. To są ludzie, którzy nie są obojętni na pewne luki, które widzą, na pewne dziury, z którymi czasami sobie samorząd też nie radzi. To są osoby, które rzeczywiście, ja mam takie poczucie, że widzą trochę szerzej i bardzo chętnie podejmują wyzwania. Dlatego ci szaleńcy, bo często wydaje się, że no właśnie tam, gdzie już nie ma nadziei, wtedy wchodzą organizacje pozarządowe i się okazuje, że tak, że my możemy, że my jesteśmy chętni i otwarci do współpracy, że my jesteśmy otwarci na współpracę i że my bardzo chętnie podejmujemy się realizacji konstytucyjnej zasady tak zwanej subsydiarności, trudne słowo, niech będzie to edukacja, to zasada pomocniczości, która mówi o tym, że właśnie tam, gdzie mogą obywatele, tam władza powinna ustępować miejsce dla tych obywateli.
Mogą
i to
pomóc
właśnie
sobie
obywatele
sami.
Dokładnie biorą sprawy w swoje miejsce.
Parafrazując słynne polskie przysłowie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, to z NGO-sem jest trochę tak, że gdzie system nie może,
tam NGO-s jest gotowy.
Dokładnie tak. Właśnie, my tak dosyć stereotypowo mówię, bo musimy wrócić troszeczkę do tego stereotypu. Myśli się o tych organizacjach pozarządowych w kategoriach tych najgłośniejszych, najbardziej znanych organizacji pozarządowych, które oczywiście robią fantastyczną robotę. No i bardzo często to kojarzymy z działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnościami i to bardzo często są osoby z niepełnosprawnościami też działające w tych organizacjach na rzecz osób w kryzysie, czy to bezdomności, czy to w kryzysie psychicznym. Ale to nie jest wszystko, co robią NGO-sy, bo one teraz robią też mnóstwo innych rzeczy. Jakie sprawy pola są być może mniej widoczne, a równie istotne w działalności tych NGO-sów?
Przede wszystkim ja bym zwróciła uwagę na to, że organizacje pozarządowe na przykład prowadzą domy dla dzieci. To jest też bardzo istotny element. W momencie, kiedy nam cały czas brakuje tych rodzin zastępczych, to jest takie pole, które organizacje pozarządowe zagospodarowują i tutaj nie ma słów, którym moglibyśmy jako samorządy wyrazić wdzięczność. Kultura. Przede wszystkim kultura. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład domy sąsiedzkie w większości w Gdańsku prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Opieka nad bezdomnymi, wszystkie schroniska dla osób w kryzysie bezdomności prowadzone są przez organizacje pozarządowe, ale również na przykład pogotowie socjalne, tak zwana wytrzeźwiałka, również silna organizacja pozarządowa prowadzi. Także oczywiście wszystkie te działania prozwierzęce, to też jest bardzo istotne. Jest naprawdę mnóstwo dużych, ale też mniejszych organizacji, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami, opiekują się kotami, doprowadzają do ich sterylizacji. To naprawdę jest tyle zadań, o których my rzeczywiście nawet nie wiemy, ale istotne jest też to, że nasze 1,5% możemy przekazać organizacjom, które są organizacjami pożytku publicznego. Nie wszystkie NGO-sy, stowarzyszenia czy fundacje mają taką możliwość, żeby te 1,5% otrzymywać od nas przy PIT-cie. Natomiast wtedy z pomocą idzie program we współpracy z organizacjami pozarządowymi, który uchwalany jest również w województwie pomorskim jako całości, ale i poszczególne miasta taki program też uchwalają.
No i właśnie chciałabym, żebyśmy podkreślili jeszcze raz ten status organizacji OPP, organizacji pożytku publicznego, dlatego że, no właśnie, tak jak pani wspomniała, nie każda organizacja ma ten status, a to jest jednoznacznie taki sygnał dla kogoś, kto poszukuje różnych NGO-sów, że ta organizacja w tym momencie działa, że faktycznie jest aktywna i że jest wiarygodna.
To może nie tak do końca. To są jednak dosyć poważne procedury, żeby być tą organizacją pożytku publicznego. Wiele organizacji działa, bardzo prężnie działa, są bardzo wiarygodne, ale nie stara się też o status organizacji pożytku publicznego. Tutaj ja bym tego nie kategoryzowała. Natomiast istotne jest też to, że od pewnego czasu miasta, ale też województwo pomorskie, ostatnio mamy taki spot pana marszałka, który zachęca do tego, żeby przekazywać swoją część podatku tutaj lokalnie. My też mamy taką tendencję do wspierania dużych organizacji, bo one są głośne, bo one się reklamują, prawda, oglądając telewizję, czy publiczną, czy prywatną, to zawsze gdzieś tam te organizacje mają te swoje spoty i wydaje nam się, że jak będziemy je wspierać, to wiele rzeczy będzie realizowanych. Owszem, ale one nie zawsze wtedy są realizowane lokalnie. A my powinniśmy się skupić na tym, żeby jednak przekazywać pieniądze naszym lokalnym organizacjom, bo to wszystko potem wraca do nas. To są właśnie te wydarzenia kulturalne, to są te społeczne działania, które te NGO-sy realizują tutaj lokalnie w Pomorskiem, w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni. I to jest bardzo ważne.
A gdybyśmy porozmawiali o społecznym wymiarze tej akcji związanej z przekazywaniem 1,5%, bo tak jak wspomnieliśmy, 1,5% jest jeden. Raz w roku można wesprzeć jedną organizację. No ale z drugiej strony to jest pretekst znowu do niesamowitej dyskusji, niesamowitej ekspozycji tych organizacji. I do czego jeszcze?
1,5%, no właśnie, niby niewiele, a jednak, jeżeli każdy inaczej, grosz do grosza i zbierają się naprawdę poważne pieniądze, które organizacje mogą wykorzystać na te działania, które są bliskie i które są ważne po prostu dla społeczności. Bo pamiętajmy, że organizacje pozarządowe tworzą się po co? Właśnie po to, żeby realizować te działania, z którymi nie do końca sobie radzi być może samorząd, a może po prostu, bo to nie muszą być tylko działania związane z realizacją jakichś konkretnych potrzeb, czy zaspokajaniem, rozwiązywaniem jakichś problemów. To mogą być też organizacje, które będą wspierały na przykład rozwój dzieci, które będą zajmowały się jakimś rozwojem seniorów. I to nie tylko przy okazji korzystania z domów sąsiedzkich, bo jest naprawdę sporo organizacji, które zajmują się fantastyczną ofertą, która pobudza aktywność społeczną po prostu mieszkańców. I te pieniążki są na pewno pewno takim dodatkowym źródłem, z które dobudowują właśnie roczny budżet organizacji, które są właśnie wydawane na realizację tych działań organizacji.
Teraz będzie pytanie do Państwa, do słuchaczy. Czy Wy korzystacie z tej możliwości przekazania ułamka swojego podatku na rzecz NGO-sów? A jeżeli tak, to jakim organizacjom go przekazujecie? Ja czekam na Państwa odpowiedzi 603 06 06 06. A tymczasem chciałabym też zapytać o Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji, bo jeżeli mamy taką okazję, żeby no, troszeczkę się zareklamować jako organizację OPP, to czym Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji się zajmuje?
Myślę sobie, że stowarzyszenie w Sopocie jest dosyć widoczną organizacją. My zajmujemy się i pracujemy w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest stricte działalność dedykowana osobom z niepełnosprawnościami, głównie niepełnosprawnością intelektualną. I tu realizujemy dwa bardzo poważne zadania. Jedno zadanie to jest projekt. Prowadzimy Akademię Don Quixota, w której każda osoba z niepełnosprawnością, która chce spędzić po prostu w miły sposób swój czas taki dzienny, może przyjść i może skorzystać. Z tego miejsca tam pracują terapeuci, którzy prowadzą zajęcia i taką właśnie terapię zajęciową. Wychodzimy razem na spacery, jeździmy na wycieczki, czasem rozmawiamy o ważkich tematach, z którymi chcą się zmierzyć po prostu osoby, nasi uczestnicy. Prowadzimy także zespół mieszkań wspomaganych, gdzie wsparciem obejmujemy w tym momencie 9 mieszkańców. To też duża inicjatywa, która jest realizowana w Sopocie od bardzo niedawna, bo od września 2023 roku. Miasto zaadoptowało przepiękną kamienicę w samym centrum Sopotu. Udało się przygotować 10 takich mieszkań i w tym momencie wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w ich samodzielnym życiu w mieszkaniu po prostu.
To jest niesamowicie istotne, bo no właśnie osoby dorosłe z niepełnosprawnością, które są w stanie same mieszkać dzięki temu projektowi, nie muszą wiązać swojej przyszłości z DPS-em.
Tak. To jest właśnie taki zamysł, żeby jak najdłużej utrzymać też osoby, które mogą funkcjonować samodzielnie przy niewielkim wsparciu, ale jednak właśnie będą funkcjonowały w otwartej społeczności. Tak? Chodzi o to, żeby nie zamykać, a żeby one, te osoby, mając te swoje malutkie mieszkanka, rzeczywiście korzystają codziennie z życia. Korzystają z zajęć na basenie, chodzą do i korzystają z różnych aktywności, nie wiem, na przykład z dziennego wsparcia właśnie we wspomnianej Akademii Don Quixota, czy w Środowiskowym Domu Samopomocy. A popołudniami przygotowują wspólnie posiłki, mają też swoje malutkie kuchnie, w którym też mogą się sami posilać. To są takie ważne aspekty, w których uczą się samodzielności, bo też gospodarują swoimi pieniędzmi, tak, robiąc jakieś małe zakupy. I tu przy wsparciu rzeczywiście asystentów naszych mogą z tym na co dzień żyć po prostu. Drugi obszar działania to są działania związane stricte z pobudzaniem takiej aktywności społecznej. Tutaj prowadzimy Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, gdzie wspieramy po prostu na co dzień organizacje pozarządowe. W Sopocie jest ich bardzo dużo, bo ponad 360 organizacji, więc naprawdę jest co robić. A z drugiej strony pobudzamy też mieszkańców, którzy chcą podejmować się aktywności społecznej właśnie poprzez wolontariat. I są to nie tylko dzieci i młodzież. Są tu również seniorzy czy osoby w aktywności zawodowej. Prowadzimy też domy sąsiedzkie, a w sezonie naszym ulubionym zajęciem to festyny lokalne i tam bardzo chętnie spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy o ich potrzebach, ale też po prostu wspólnie miło spędzamy czas.
No to jak znaleźć dla siebie miejsce w NGO-sie jako wolontariusz, albo jak znaleźć taki NGO-s, który będzie odpowiadał na nasze potrzeby jako beneficjentów, o tym porozmawiamy już za chwilę po przerwie.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Więcej serca i mniej barier.
Tatiana Slowi, wracamy po przerwie, a moimi państwa gośćmi są Marcin Skwirawski, wicemarszałek województwa pomorskiego, pani Anna Chorak, między innymi ze Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, oraz pani Beata Dunajewska, radna sejmiku województwa pomorskiego, a spotykamy się oczywiście pod pretekstem rozmowy o organizacjach pożytku publicznego i o tym, jak ważne jest nawet nie to, żeby przekazać 1,5%, co oczywiście też jest istotne, ale żeby rozejrzeć się, komu to 1,5% przekazać. No właśnie. To jakie są organizacje, o których często słyszymy, a nie myślimy o nich w kategoriach organizacji pożytku publicznego? Po prostu nam się nie kojarzą.
Myślę, że można, jeżeli by trzeba odpowiedzieć jednym słowem, to wszelakie. Mamy ponad 700 organizacji pożytku publicznego na Pomorzu. Ja państwa zachęcam do skorzystania ze strony internetowej, którą przygotowali moi współpracownicy z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Regionalnego. Jest to strona pomagamy.pomorskie.eu, gdzie w taki bardzo przystępny sposób są jakby zidentyfikowane i zebrane w jednym miejscu wszystkie organizacje pożytku publicznego z Pomorza.
Jeszcze na mapce, jakby ktoś chciał
widzieć. I dokładnie tak, na mapce one są oznaczone pineskami, więc jeżeli sobie przejrzymy mapę całego Pomorza, w każdym miejscu coś znajdziemy. Jeżeli jesteśmy mieszkańcem powiatu chojnickiego, to możemy pojechać do powiatu chojnickiego. Jeżeli chcemy pojechać do Czuchowa, to jedziemy do Czuchowa i tak dalej, do każdego innego powiatu. To też jest ważne, żeby wykształcić u nas, żeby budować taki lokalny patriotyzm, też poczucie dumy i z tego, że możemy wspierać. To nie jest tak, że my nie lubimy wielkich organizacji ogólnopolskich. One absolutnie robią fenomenalną pracę, ale chodzi też o to, abyśmy wspierali te małe organizacje pozarządowe, lokalne, które powiedzmy sobie szczerze, tak po ludzku, one też są biedniejsze. I dla nich te kilka tysięcy złotych to tak naprawdę bardzo duży budżet, którym ułatwi funkcjonowanie. A ten zakres jest tak naprawdę bardzo szeroki. Od kultury, takiej kultury wyższej, jak chociażby organizacje czy fundacje, które zajmują się organizacją dużych koncertów,
festiwali
międzynarodowych, chociażby festiwale w Sopocie z mojego wcześniejszego doświadczenia, czy to festiwal churalny, czy też festiwal Sopocki, festiwal filmowy, które też prowadzą organizacje NGOsy, po inne organizacje, które są w małych miejscowościach kaszubskich, chociażby, które prowadzą OSP, czy Ochotniczą Straż Pożarną, czy Koła Gospodyń Wiejskich, czy też ileś innych organizacji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne, żebyśmy poświęcili na to odrobinę czasu. Taka ciekawostka, my rodzinnie od jakiegoś czasu staramy się wspólnie wybierać projekty do budżetu obywatelskiego. Zastanawiamy się, siadamy wspólnie z moją żoną, z dziewczynami i wybieramy projekty, które chcemy zaznać. Czasami to jest na zasadzie targu, że ktoś chce jedną, ktoś chce drugą, więc szukamy konsensusu.
Tak samo. Ile można się o swojej rodzinie przy takiej okazji dowiedzieć?
Absolutnie, i to jest taki element demokracji, taki na najniższym stopniu, na najniższym poziomie, ale też trzeba uczyć się kompromisu, no bo mamy tyle, a nie kilka głosów, więc musimy wybrać te, które uważamy za optymalne. W tym przypadku to jeszcze jest większy, trzeba znaleźć kompromis, z tego względu, że możemy wskazać tylko jeden numer KS, ale to jest bardzo proste. Jeżeli wejdziemy na stronę przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Pomagamy Pomorskie EU, znajdziemy tam blisko 700 poszczególnych organizacji, które są rozłożone równomiernie po województwie. Na pewno coś znajdziemy dla siebie. No i ja jeszcze jedno zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. Myślę, że w tym studiu dzisiaj zgadzamy się nie do końca, chyba nie do końca, może nie w 100%, ale w 99%, bo ja się nie zgadzam z jednym podejściem, czy jednym powiedzeniem, że to nie jest dużo środków. Absolutnie to są bardzo duże środki. Dla mnie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że dla każdego z nas. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że to jest ponad 120 milionów złotych, które może zasilić organizacje pozarządowe, są to ogromne środki. Też nie zapominajmy, że często organizacje ogólnopolskie mają odpowiednie subkonta dla wspierania poszczególnych osób, bo często są osoby, które mają problemy zdrowotne, borykają się z niepełnosprawnościami. One również mają swoje jakby dedykowany jakby obszar, ale więc to wszystko może trafić na Pomorze.
Państwo słuchacze, jeżeli śledzą na przykład media społecznościowe, to teraz jest ten okres, kiedy często pojawiają się właśnie prośby o wsparcie dziecka z niepełnosprawnością, czy kogoś znajomego z niepełnosprawnością poprzez takie subkonto. Pani Marzena, słuchaczka, napisała do nas, że właśnie kilka lat temu w ten sposób wspierała koleżankę ze stwardnieniem rozsianym, a teraz wspiera Fundację Bracia Mniejsi. Prośba do państwa, słuchaczy, jeżeli są jakieś inne organizacje, które wspieracie, chcecie się z nami podzielić tymi przemyśleniami, to proszę piszcie 603-06-06-06, to nasz numer SMS-owy. A tymczasem pan wspominał o tym, że organizacje pożytku publicznego, tak, często prowadzą OSP, często prowadzą KGW. To są takie organizacje, o których my zapomnieliśmy, że często mają ten status, ale też organizacje pożytku publicznego prowadzą chóry. Na przykład. To też dosyć niecodzienne. Coraz częściej ta specjalistyczna pomoc w różnych obszarach przez samorząd jest cedowana, oczywiście z odpowiednimi środkami, na organizację pożytku publicznego, o czym wspominał pan wicemarszałek. A czy są jakieś luki, jakieś miejsca, gdzie by się więcej jeszcze tych organizacji pożytku publicznego przydało?
No, akurat w moim obszarze jakby zainteresowania wydaje się, że tych organizacji jest sporo. Ja mocno jestem sfokusowana na organizacje prozwierzęce. No tutaj wspomniana organizacja Bracia Mniejsi, ale też ja wspieram przez wiele lat taką organizację Kotangens i na nich przekazuję to 1,5%. Natomiast na pewno był taki moment, kiedy miasto pozyskało pieniądze na rewitalizację, między innymi nowego portu. I proszę sobie wyobrazić, że tam był naprawdę i oprócz tej twardej rewitalizacji, czyli tej infrastrukturalnej, można było też prowadzić rewitalizację społeczną. I wtedy, wiele lat temu, w nowym porcie naprawdę było ciężko o partnera w postaci właśnie NGO-sów. Wtedy brat Albert wsparł i taka mała dosyć wtedy organizacja Nowy Port Sztuki. Dzisiaj to jest już duża organizacja. Pozyskuje też jest też organizacją pożytku publicznego. Pozyskuje pieniądze z naszych podatków. Współpracuje z miastem, prowadzi dom sąsiedzki, ale też wiele innych działań związanych właśnie z Nowym Portem. I jak grzyby po deszczu, powolutku zaczęły w tym nowym porcie wyrastać inne organizacje pomocowe. I wydawało się wtedy, że to jest w ogóle duża luka, tak? Że my nie pozyskamy tych organizacji, które mogłyby, bo to były dosyć też duże pieniądze na tą rewitalizację społeczną, ale też trzeba było mieć ten wkład własny, organizacja musiała mieć. I to często była taka bariera nie do pokonania. Dzisiaj miasta i też regiony znajdują na to rozwiązanie, na przykład udzielając pożyczek takiej organizacji, bo proszę mi uwierzyć, to nie jest tak, że w tych organizacjach, czy to są fundacje, czy stowarzyszenia, te pieniądze leżą na koncie. Tak? To zależy od wielu czynników. Oczywiście te duże organizacje, na przykład duże hospicje, a te pieniądze pozyskują w sposób prosty i jest im łatwiej, tak? Ale są też takie organizacje, które tak mocno lokalnie działają i wtedy pozyskiwanie tych pieniędzy jest o wiele trudniejsze. Oczywiście ja zawsze będę zwolenniczką programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to są proste pieniądze, które można przekazać na różne cele organizacjom pozarządowym. One biorą udział w konkursach i pozyskują te pieniądze i realizują później określone zadania. Natomiast wydaje mi się, że ta luka gdzieś jest, ale ja jej akurat w moim obszarze nie widzę, bo tych organizacji zajmujących się kulturą, czy właśnie chociażby dziećmi, naprawdę jest sporo w Gdańsku. W Gdańsku jest ponad 1000 organizacji pozarządowych, z czego tylko 1/4 ma ten status organizacji pożytku publicznego. To będzie około 260, to są dane z ubiegłego roku. Nie wiem, może państwo widzą taką lukę, ale wydaje mi się, że Gdańsk jest mocno zaopiekowany pod tym względem.
A gdzie, w jakim obszarze organizacje pożytku publicznego otwierają się teraz, mówiąc kolokwialnie, najchętniej? Czy to jest kultura, czy to jest ekologia, czy to jest sport?
Chyba trochę to też zależy od specyfiki miejsca, regionu. Może to jest takie tradycyjne podejście, że dużo jest organizacji pozarządowych, OPP w takim obszarze wsparcia, czy to osób senioralnych, w wieku senioralnym, osób niepełnosprawnych, dzieci potrzebujących, dzieci wymagających wsparcia w takim bardzo szerokim wachlarzu, ale też od jakiegoś czasu widzimy, że pojawiają się stowarzyszenia, organizacji pozarządowe, które na przykład są zaangażowane na rzecz rozwoju jakiejś lokalnej społeczności.
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi,
czegoś, to jest dokładnie.
Częsta nazwa.
Takiej miejscowości. Jest kilka też takich ciekawych przypadków, pamiętam z mojego takiego doświadczenia wcześniejszego. Myślę, że sporo radiosłuchaczy odwiedziło jedną z najpiękniejszych miejscowości na Kaszubach. Jest to miejscowość Wiele z przepięknym jeziorem i pięknym pomostem czy molem. I tam właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic wybudowało przepiękną scenę, na której odbywają się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne. Chociażby w tym przypadku też.
Między innymi Międzynarodowy Festiwal Folkloru, potężna impreza.
I również taki festiwal gawędziarzy ludowych dla Kaszub i Kociewia. Wszystko to się, czy też festiwale związane czy to z jazzem, czy z muzyką współczesną. To wszystko w tym miejscu, ale też pojawiają się miejscowości związane z, organizacje związane z, pojawiają się jakieś problemy, na przykład w jakimś tam obrony szkoły, budowy ulicy, drogi. Czasami te stowarzyszenia są gdzieś tam nacechowane albo na podbudowie pewnej politycznej, co nie zmienia faktu, że jako
że to
społeczeństwo
także jest znak,
uczymy się,
znak aktywności,
że możemy brać sprawy w swoje ręce, możemy wpływać na rzeczywistość, ale to też chyba wpływa na to, że my jako region pomorski mamy wyższy od średniej krajowej procent uczestnictwa w różnego rodzaju referendach, wyborach. To wszystko tak naprawdę się sprowadza, że jesteśmy takim świadomym, dobrze wykształconym społeczeństwem obywatelskim, które po prostu też idzie do przodu i dzięki temu świetnie nam się mieszka na Pomorzu.
W tym temacie jeszcze pani Anna Chorak wyrywa nam się do odpowiedzi.
Tak, bardzo, bardzo chciałam się podzielić takim doświadczeniem i obserwacjami własnymi tak naprawdę. Ja pracuję w organizacji pozarządowej 17 lat. To jest naprawdę bardzo duży kawałek czasu, żeby też pamiętam dokładnie 2008 rok, kiedy przyszłam do organizacji, jak się pracowało wtedy w organizacji, jak się pracuje teraz. Organizacje pozarządowe są naprawdę też w głębokim kryzysie i o tym trzeba naprawdę powiedzieć.
Z czego to wynika?
Wynika to po prostu z prawa, w którym funkcjonujemy. Z coraz większych obowiązków i biurokratycznych obciążeń, które są na nas nakładane. Z trudnościami związanymi z profesjonalizacją organizacji pozarządowych, bo tych środków ciągle brakuje. I nawiązując, bo sposób pozyskiwania środków przez organizację też jest, że tak powiem, ustawowo uregulowany. Gro organizacji korzysta rzeczywiście ze środków publicznych, przystępując do konkursów ofert, czyli również procedur, które są coraz bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, panie marszałku, procedury są naprawdę bardzo skomplikowane dla organizacji pozarządowych, a te wkłady własne wspomniane, które są również wymagane, mogą między innymi pochodzić również z 1,5% pozyskanego. Więc rzeczywiście nie ma aż tak słodko w naszym sektorze. Dzieje się coraz trudniej, a jednak duch obywatelski żyje i się rozwija, zwłaszcza w województwie pomorskim. Myślę sobie, że tutaj ten rys historyczny też na tych osobach, społecznikach mocno się odbija i jakimś takim echem się rozchodzi. Dużo organizacji pozarządowych w tym momencie nie działa. Dużo boryka się z pytaniami o likwidację, ale też dużo powstaje. I naszymi takimi założeniami centrów organizacji pozarządowych, które w ogóle działają w województwie pomorskim, właściwie w każdym powiecie województwa pomorskiego, jest właśnie edukacja, żeby ludzie wiedzieli, z czym się wiąże w ogóle prowadzenie organizacji pozarządowych. Tak jak powiedziałam, w dzisiejszych czasach nie jest to prosta sprawa. Natomiast posiadanie statusu pożytku publicznego, naprawdę to są też dodatkowe obowiązki dla organizacji, które też bardzo mocno obciążają takie organizacje. To są też oczywiście dodatkowe przywileje, ale przede wszystkim to są obowiązki dla organizacji.
Ale to też jest bardzo ważna, wydaje mi się, ważny apel dla słuchaczy, tych, którzy być może prowadzą jakąś małą organizację pożytku publicznego, małe NGOs, jeżeli napotykają się na te ściany, jeżeli czują, że gdzieś nie dadzą rady samodzielnie, to pamiętajcie państwo, że są organizacje parasolowe dla was, że są centra organizacji pozarządowych, że nie jesteście w tym wszystkim przeciw systemowi, ale też możecie gdzieś znaleźć dla siebie jeszcze oparcie.
Dokładnie
to
tak.
Prawda. I tutaj jakby odpowiadając, czy kontynuując temat, który powiedziała pani prezes, mamy świadomość jako zarząd województwa pomorskiego, że środki unijne to z jednej strony jest marchewka, z drugiej strony pewne obowiązki. Też mamy tego świadomość, staramy się upraszczać procedury, a jeżeli nawet nie możemy już ich bardziej uprościć, to staramy się być, jak tylko jest to możliwe, dostępni dla również NGO-sów, aby w każdym momencie zawsze móc do nas przyjść oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwością aplikowania środków. I co ciekawe, mamy też, czy niedawno rozstrzygnęliśmy konkurs na, powiedzmy sobie szczerze, na grube miliony złotych na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, bo dla nas, dla Zarządu Województwa Pomorskiego fundamentem rozwoju Pomorza są NGO-sy, są organizacje pozarządowe, bo dostrzegamy to. Ja bym nie nazwał tak jak Ania Chorak, że to są szaleńcy, którzy pracują w organizacji pozarządowych. Ja bym być może powiedział, że to są pasjonaci do szpiku kości, którzy
pasja
jeżeli...
też jest rodzajem szaleństwa.
No, każdy z nas ma odrobinę szaleństwa. Często granica pomiędzy szaleństwem a geniuszem, ona też jest taka płynna i delikatna. Natomiast mamy tego świadomość i staramy się wychodzić naprzeciw. I też apelujemy z tego miejsca, chciałbym zaapelować często do organizacji pozarządowych, które aplikują o środki unijne, że zachęcamy, żeby skorzystać z naszych szkoleń, które organizujemy. Zachęcamy, aby skorzystać z punktów informacyjnych, ale także zawsze można przyjść, umówić się bezpośrednio z merytorycznymi pracownikami. Zwrócimy uwagę na miny, potencjalne miny, które mogą gdzieś tam w przyszłości być. Nam zależy, żeby Pomorze się rozwijało, a Pomorze nie będzie się rozwijało bez organizacji pozarządowych.
No i to jest piękna puenta, bo oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że w tym szaleństwie jest metoda. Pamiętajcie państwo, że jeżeli czujecie, że gdzieś jeszcze potrzebna wam rada, to zwróćcie się czy do samorządu, czy do centrów wolontariatu organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim jest jeszcze czas do końca kwietnia na to, żeby przekazać 1,5 swojego procent podatku na organizacje pozarządowe. Możecie wesprzeć jedną, ale poczytać i sprawdzić możecie w tym momencie wiele z nich i być może wesprzeć ją w ciągu roku jako wolontariusz, wolontariuszka. A moimi Państwa gośćmi byli pani Anna Chorak, członkini zarządu Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, pani Beata Dunajewska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i pan Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo. Bardzo ciekawy program.
Audycję zrealizowała Tatiana Slowi, a po drugiej stronie stołu realizacyjnego jest Dominik Lewicki.